Strefa historii.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry. W dzisiejszej strefie historii cofniemy się o lat 40 i wspomnimy wojskowe obozy internowania. W studiu są moi goście, pan Andrzej Adamczyk i pan Zbigniew Szewczyk, którzy do tych obozów trafili.
Oni to przeżyli.
Pracowaliśmy w jednym zakładzie w Stoczni Północnej. Dzisiaj to się nazywa remontowa shipbuilding.
Dwa różne wydziały. Ja po prostu pracowałem na wydziale wyposażeniowym, kolega na kadłubowym, ale spotkaliśmy się na odprawach tak zwanych mistrzów, które się odbywały w zasadzie codziennie, ponieważ jednostek było dużo, pracy dużo, także stąd nasza wstępna znajomość już z zakładu pracy.
Na mocy dekretu Rady Państwa z dnia 13 grudnia 1981 roku o stanie wojennym internowano grupę ekstremalnych działaczy Solidarności.
W momencie wprowadzenia stanu wojennego, a tak prawdę powiedziawszy wojskowego zamachu stanu, który eufemistycznie nazywamy stanem wojennym, nasze role trochę się zmieniły, zwłaszcza też moja, ponieważ w przeciągu pół roku zostałem zwolniony, przesunięty na inne stanowisko. I też organizowałem zarówno struktury jawne, mieliśmy przez półtora roku, utrzymywaliśmy tak zwaną kasę wzajemnej pomocy, gdzie zbieraliśmy składki jawnie. Mieliśmy całe listy, miesięcznie zbieraliśmy po 35 tysięcy złotych, po 10, czyli tak 75% załogi należała do tej kasy. I organizowałem tajne struktury, więc w tym momencie już nasze kontakty, że tak powiem, się przeniosły na zupełnie inne tory. Kolega miał innych kierowników ze względów bezpieczeństwa i konspiracji. I udało nam się tą strukturę przechować i utrzymać aż do 89 roku bez wpadki.
My mówimy teraz o roku 82, bo panowie trafiają w listopadzie do wojskowego obozu internowania. To taki termin w ogóle, o którym w przestrzeni publicznej chyba nie mówi się zbyt wiele. Różne miejsca internowania rzeczywiście się pojawiają, ale wojskowe obozy internowania to chyba mało znany temat, prawda?
No, 13 grudnia zostali internowani ci działacze funkcyjni Solidarności, którzy byli z wyboru. Oni byli tylko przedstawicielami szerokiej rzeszy ludzi, którzy, szerokiego społeczeństwa, które się buntowało przeciwko rządom komunistycznym. Więc ktoś musiał przejąć tą pałeczkę, prawda? No i to myśmy, możemy powiedzieć, że byliśmy tym drugim szeregiem, czy kolejnym frontem, gdzie na naszych barkach spoczywała odpowiedzialność, czy przyjęliśmy ją na siebie już z wyboru. Mieliśmy zadanie przeprowadzić tą całą tą rzeszę ludzi przez ten stan wojenny, bo wiedzieliśmy, że kiedyś się skończy i nic przecież nie trwa wiecznie, ponieważ nasza działalność, no moja na pewno, jako też i jawnego działacza, byłem członkiem Rady Pracowniczej, więc tak prawdę powiedziawszy większość ludzi mnie znała, więc też nie ukrywałem swoich poglądów, publicznie występowałem w imieniu załogi, nawet nie mając w oczach komunistów do tego prawa, nie? Więc postanowiono takich ludzi po prostu odizolować w sytuacji, gdzie stan wojenny już się kończył. Chodziło o zawieszenie stanu wojennego, restrykcji i tak dalej. Władze reżimowe były zainteresowane jak najmniejszym rozgłosem i wymyślono sobie doskonałą formę kamuflażu. W późniejszym czasie generał Jaruzelski nazwał to inteligentną formą internowania. Myśmy byli internowani, zamknięci do tych obozów wojskowych na podstawie powołania na ćwiczenia rezerwy długoterminowe, 90 dni, albo ci młodsi byli powołani do zasadniczej służby wojskowej. W przeciwieństwie do tych, którzy byli internowani na podstawie decyzji administracyjnej. Stąd była trudność w udowodnieniu, że to było internowanie.
Października przyszedł żołnierz z wezwaniem do stawienia się w jednostce wojskowej. Natomiast no pomyślałem sobie, że no fajnie, odpocznę, nie? Bo za dużo roboty. Ale na drugi dzień mnie zdziwiło, bo obok mnie mieszkał pracownik SB, który do mnie zwrócił się, mówi, co, sąsiad, idziesz do woja, nie? To trochę dało do myślenia, skąd o tym wie. No ale do samej chwili przyjazdu do Chełmna nie zdawałem sobie sprawy, co nas tam czeka. Natomiast już po przyjeździe do Chełmna trochę przejrzałem, ponieważ po jak wysiadłem z autokaru, od razu do mnie podszedł patrol wojskowy, zażądał książeczek wojskowych, odmówiłem. To podeszła policja, milicja obywatelska i zaprosili mnie do Suki i stwierdzili tam w jednostce, pokażesz książeczkę wojskową. Także w Chełmie zdążyłem 5 listopada zrobić może 20 kroków i już wylądowałem na terenie jednostki do przeszukania i do odprowadzenia na halę sportową, gdzie już przebywało kilkuset takich jak ja ludzi.
Wiem tylko, że dostałem tą powiastkę, jak wróciłem. Ja byłem zajęty działalnością, więc o godzinie 14 kończyłem pracę. To potem albo wpadałem do domu na obiad, albo nie zdążyłem. I czekało na mnie powiastka, więc następnego dnia zrobiłem wywiad z kolegami, kto jeszcze dostał. I dostałem od nich informację, że kilku kolegów też dostało takie powiastki, nawet nie wiedziałem kto. No oczywiście byłem przekonany, że dostanę tam dobrego łupnia, jako że młody, niepokorny. Koledzy mnie tylko prosili, żebym język trzymał za zębami, żebym nie wrócił z prokuratorem. Wystarczy 3 miesiące na przerwanie pracy tej podziemnej. No ale w momencie, kiedy dotarłem do Chełmna, na tej sali zobaczyłem, w jakim stanie zgłaszają się kolejni i kto, i że nas jest no, całkiem przyzwoita grupa. Wtedy nie wiedziałem, że nas jest ponad 300. Ale przychodzili ludzie w opatrunkach gipsowych, o kulach, z kołnierzach ortopedycznych, nie? Więc badania to była czysta fikcja, to ciągłe awantury z różnymi w ten sposób wcielonymi, którzy mieli jakieś inne specjalizacje, jakieś mieli karty mobilizacyjne do innych jednostek i raptem chciano z nich zrobić saperów, nie? Więc wiedziałem już w tym momencie, jaka to jest działalność, ale ta duża grupa w ten sam sposób powołanych w zasadzie wzbudzała u mnie optymizm, że na radę to przetrzymać.
W korespondencji ze mną napisał pan właśnie, osadzeni byli przetrzymywani bez względu na stan zdrowia czy wiek, najczęściej na poligonach, w namiotach.
No do świąt byliśmy pod namiotami. Niektórzy mieli jeszcze gorszą sytuację, ponieważ był pewien okres, gdzie dwie kompanie były przeniesione na poligon do
Kwidzyna.
Do Kwidzyna, do Korzeniewa i tam czyścili pontony, które były spławiane Wisłą, więc mieli namioty normalnie rozbite w wodzie, a jedna z kompanii była przewożona tymi pontonami. To płynęli prawdopodobnie chyba niecałe 16 godzin bez odzieży ochronnej, bez ciepłych ubrań, bez obuwia wodoodpornego, prawda? Bez posiłków, nawet suchego prowiantu im nie dano, nie mówiąc już o ciepłej jakiejś tam strawie, nie? Niektórzy byli wyciągani z tych pontonów w skrajnym takim wyczerpaniu hipotermii, nie? Myśmy się nie tylko tam poddawali tym represjom, tylko po prostu też żeśmy stworzyli jakieś protesty, głodówki. Generalnie żeśmy się nie witali z dowódcą. Pierwszy apel, to pamiętam, że był razem ze służbą czynną. Wyszedł dowódca tej jednostki, major Łuczak. No więc nam zapowiedział, dlaczego tu jesteśmy i czego on nas nauczy, jakiego posłuszeństwa, prawda, i przywróci nas na łono społeczeństwa w warunkach dyscypliny i rygoru wojskowego. Więc to przestaliśmy się nim witać. Robiono nam apele godzinę wcześniej niż normalna służba, nie? No oczywiście to też niczego nie zmieniło, bo nie witaliśmy się z panem majorem. A 13 grudnia, jak byliśmy na poligonie, To była paskudna pogoda, była taka mrzawka, ziąb straszny, wiatr. Nie przywitał się nawet z nami, bo widocznie bał się jakiejś tam prowokacji. Zakwaterowani byliśmy w starych, zdezelowanych namiotach, bez podpinek i bez podłóg, więc wiadomo jak to było. Jedynym miejscem, takim sposobem ogrzewania to była tak zwana koza, czyli paliło się w piecyku i rura roznosiła to ciepło.
Od 7 do 5.
Tak, tak. Nie wystarczało. Po 18 było rozpalane i najczęściej o godzinie 2, 3 kończyło się paliwo, więc wiadomo, też nie mówiąc o tym, że jak się paliło w tych piecykach, to ci, którzy byli w pobliżu tego piecyka, to u góry się pocili, a od dołu ciągnęło. No więc później okazało się, że mnóstwo ludzi choruje na różnego rodzaju zapalenia. Powołaliśmy po zakończeniu tych ćwiczeń, powołaliśmy stowarzyszenie, które zaczęło szukać dokumentów, więc z tych dokumentów wynikało już, ilu ludzi było później na chorobowym. Jeden z kolegów przez 27 lat miał 30 operacji, 31 nie przetrzymał.
Ja miałem to szczęście, że ja się załapałem jeszcze, tak powiem, na ten kwidzyń nieszczęsny. Nasz pluton, czyli z kompanii drogowej, inżynieryjno-drogowej, po takich pseudomanewrach, przeprawie przez Wisłę od razu na samochody i pojechaliśmy, zawieźli nas do Kwidzynia. Zima, śnieg, deszcz, grad. Boże, rozbijaliśmy szybko obóz dla siebie i dla tych pontonierów, którzy płynęli dwa dni tam po nim. Oni dopłynęli po dwóch dniach dopiero. I tam to już była całkiem tragedia. Co w hełmie jeszcze jakoś były krany do mycia, toalety zbudowane.
Latryny.
Natomiast w Kwidzynie nie było nic. I tak jak pontonierzy, którzy przypłynęli, konserwowali sprzęty, pontony i resztę, tak my chodziliśmy do lasu, wyciągaliśmy jakieś ścinki, trelinki przenosiliśmy, jakieś drogi gliniane, które w ogóle nie miały sensu. Żołnierz się zapadał prawie do kolan w tym glinie, gdzie tam samochody mogły przejechać. Po prostu tak na wyniszczenie nas od rana, bo my wstawaliśmy o 5, nie jak służba czynna od 6. My o 5 wstawaliśmy, o 9 już się szło spać niby, gdzie trzeba było w nocy pilnować jeszcze tego piecyka, czyli w zasadzie spaliśmy po 7 godzin, bo po 8 ludzi w namiocie i co godzinę następny był budzony, żeby tego ognia pilnować, bo młode wojsko nie dopilnowało, to mieliśmy w Kwidzyniu taki przypadek, że kucharzy namiot się zapalił i my w nocy jako rezerwa gasiliśmy, wyciągaliśmy tych 3 chłopaków, którzy tam spali, bo namiot ich doszczętnie spłonął. Także to był w ogóle ten czas do świąt, bo 24 grudnia zakończył ten okres w Kwidzyniu, zwinęliśmy obóz na samochody i na szczęście do jednostki. To już były trochę warunki w jednostce lepsze, bo to w murach, nie w tych namiotach bez podpinek i no, szkoda wspominać.
I władza ludowa trzyma was tak do 2 lutego 83 roku i dowiadujecie się z dnia na dzień, że koniec ćwiczeń w cudzysłowie?
Słuchy chodziły tak wśród kadry w zasadzie, bo oni już też mieli dość, kadra miała dość.
Nie mieliśmy powołań od do. Ja miałem na 90 dni, część kolegów w ogóle nie miała. Było powołanie od 5 listopada 82. Nie było terminu dokąd. To po pierwsze. Po drugie, kadra, zwłaszcza w pierwszym okresie, po prostu cały czas mówiła, nie wiadomo czy stąd wyjdziemy. W jednym z obozów nawet pozwalali sobie mówić, że zrobią im drugi Katyń, prawda? U nas było ostrzeżenie, że nie wolno opuszczać terenu tego obozu. Po wale chodziły patrole, gdzie jak nas ostrzegano, mają ostrą amunicję i bez ostrzeżenia mogą strzelać do nas, nie? Tak na dzień dzisiejszy naprawdę nie wiemy, czy to były tylko strachy na lachy, czy nie. Niemniej jednak zeznanie i kolegów, i kadry wynika, że po tym wale chodziły te patrole w nocy, prawda? I oczywiście na pewno były uzbrojone. Myśmy nie pełnili żadnej warty. Na swoich kaprali czy dowódców drużyn pościągani byli z różnych jednostek młode chłopaki, prawda, którzy ze służby czynnej. My nie mieliśmy żadnych, odznak, stopni ludzie nie mieli. Ja nie byłem w wojsku, więc w ogóle nie miałem żadnej specjalizacji. Mało tego, 90 dni byłem na zwolnieniu lekarskim i wyszedłem jako saper. Saper miner. Nie widziałem miny. Oczywiście byliśmy zmuszani do różnej pracy. Znaczy, w zależności od tego, kto jaką miał odporność, to albo ulegał, albo nie. No, ja nie wykonałem żadnej pracy. No, za wyjątkiem pierwszego dnia na poligonie, kiedy musieliśmy wykopać latrynę, ale to na własne potrzeby. Nie? Prawda? Ci, co odmawiali pracy, byli stawianie do raportu. No, albo się bał, albo nie. No, byłem parę razy przy takim raporcie. Nie? Jakąś tam reprymendy nie dostałem żadnej, no bo co tam. Prawda? Natomiast większość ludzi była do tego zmuszana. Wpadł do wody przy jakichś tam pracach to nad Wisłą, nie? To w tym mokrym ubraniu pracował dalej. Nie było gdzie wysuszyć tego. Koledzy skarpety ten suszyli, czy onuce suszyli na własnym ciele, więc kładliśmy to pod piżamę i tak żeśmy suszyli to, żeby następnego dnia można było w tym suchym jakoś, żeby nie było odgniotów. Ci, którzy powiedzmy dostali tam jakiś odgniotów, się nabawili, czy ten, to dano im pepegi, trampki, prawda? Pepegi, bo to tak, no, dzisiaj to Adidasy, nawet młodzież nie wie, co to są pepegi, nie? Więc na tym mrozie, na tym mokrym i ten, w tych pepegach, to było przecież jeszcze chyba gorzej, prawda? Po jakichś tam naszych protestach kadra zorganizowała nam tak zwany ciepły namiot. Czyli ci, którzy mieli zwolnienia, prawda, nie byli kierowani do jednostki, która była 4 km czy 3 od tego poligonu, tylko siedzieli na tym poligonie, w tym namiocie, prawda? Także w tych samych warunkach. Nie, no to po prostu chodziło tylko o to, żeby nam wybić z głowy działalność polityczną. I oczywiście codziennie był dziennik telewizyjny i polityczni nas, że tak powiem, ciągle tylko indoktrynowali, nie? Koledzy mówili, że było tam sporo kapusiów, czy powiedzmy ludzi, którzy donosili. Większość to była z tych oficerów. Doszło do tego, że kaprale nie kontaktowali się z nami, ponieważ byli zmuszani do tego, żeby przekazywać rozmowy, które między sobą prowadzimy, czyli zmuszani do tego, żeby byli donosicielami, więc nie chcąc być donosicielami, to po prostu z nami nie stawali, żeby mieć jakieś wytłumaczenie. To łatwo nie było.
I zostajecie wypuszczeni w końcu. Dokładnie, widzę, 2 lutego.
Wywiezieni.
Wywiezieni, właśnie. Wywiezieni czy wypuszczeni? Powiedzieli wam, idźcie sobie, czy was wywieźli. Jak to wyglądało?
No po prostu 2 lutego od północy już kompania pierwsza, ta, czyli kaprali, została obudzona i wszystko odbywało się w kolejności odwrotnej niż na przyjęcie. Czyli znowu sala sportowa, zdawanie sortów tych wojskowych i pobieranie własnych ubrań cywilnych, które przeleżały te 90 dni w workach, pogniecione, zawilgocone. I znowu przegląd lekarski, który polegał na spuszczeniu spodenek, ubranie się w te, przejrzeniu jeszcze portfeli, wszystko taka rewizja osobista do końca. Przebranie się w swoje cywilne ubrania i po 6 na samochód z obstawą wojskową i oficer w szoferce z książeczkami wojskowymi mnie wywieźli akurat nasz samochód do Terespola i oficer odczekał, jak wjechał pociąg na stację, wydał nam książeczki wojskowe i odczekał, aż pociąg z nami odjedzie. Tak wyglądało pożegnanie z jednostką. Natomiast jeden z kolegów z tych kaprali, który wychodził już w ubraniu cywilnym, w drzwiach pokazał znak Solidarności, został cofnięty, musiał się przebrać z powrotem w mundur i do wieczora jeszcze był 2 lutego, do północy był przetrzymany w jednostce. Tak to wyglądało. Gdzie nie mieli prawa, to co mogli, to jednak, aby dać odczuć, że oni są panami i górą.
I absolutnie do działalności opozycyjnej te 90 dni obozu, 90 dni obozu panów nie zniechęciło.
No nie, wręcz przeciwnie.
Zachęciło.
Znaczy, wręcz przeciwnie, bo myśmy nabrali, że tak powiem, kontaktów ze sobą. Te kontakty później, przynajmniej w moim przypadku, owocowały różnego rodzaju działalnością, czy podjęciem kolejnej działalności. Jak już mieliśmy po 1984 roku, po rozbiciu kasy wzajemnej pomocy, która była w stoczni, to założyliśmy Bractwo Oblatu Świętej Brygidy i to już było ogólnopolskie. Mieliśmy na bazie tych kontaktów, żeśmy organizowali te grupy, więc no, skutek na pewno był odwrotny, co nie znaczy, że jesteśmy wdzięczni.
40 lat po likwidacji wojskowych obozów internowania rozmawialiśmy o temacie, który okazuje się nie tak bardzo popularny, a być może warto byłoby mówić o nim trochę więcej. Gośćmi Strefy Historii byli pan Andrzej Adamczyk i Zbigniew Szewczyk. Dziękuję panom bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia w Strefie Historii w przyszłym tygodniu.
Strefa Historii.